Za mikrofonem Łukasz Mróz z kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Ten odcinek to fragment webinaru poświęconego klauzulom waloryzacyjnym. Webinaru, w trakcie którego omówiliśmy dwa główne wątki. Po pierwsze, jakie elementy powinny znaleźć się w klauzuli waloryzacyjnej w umowie i po drugie, jak do klauzul waloryzacyjnych z artykułu 439 PZP podchodzi w swoich orzeczeniach Krajowa Izba Odwoławcza. Za mikrofonem Łukasz Mróz, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Jeżeli chodzi o to, cóż znaleźć się w klauzulach może, a wręcz powinno. Na starcie punkt referencyjny, czyli moment, który wyznacza nam badanie wzrostu tak naprawdę. Czy poszło w górę? O ile poszło w górę? No z perspektywy wykonawcy oczywiste jest, że im bliżej ten moment będzie złożenia oferty, tym lepiej. No bo tym mniejszy będzie miał po swojej stronie mniejsze zagrożenie tego, że okaże się, że przez upływ czasu między ofertowaniem a podpisaniem umowy dojdzie do sytuacji, że już tutaj na tym etapie złapie poślizg. I PZP ma dedykowane rozwiązanie temu wydłużaniu, czyli jeżeli mamy 180 dni od terminu składania ofert już w kalendarzu, no to przyjmujemy, że dzień otwarcia ofert to jest ten punkt referencyjny, chociaż zamawiający, jeżeli będzie miał taką wolę, ochotę, to może sięgnąć nawet głębiej, tak żeby jeszcze bardziej miarodajna była ta chwila ofertowania, ale raczej to będzie zazwyczaj te 180 dni. Jeżeli chodzi o rynek prywatny, to ten moment, który będzie dzielił i rządził tutaj to, co najczęściej spotykacie Państwo w umowach, a jeżeli nie spotkaliście, to spotykać będziecie, to jest po prostu zawarcie umowy. I tutaj też właśnie uczulam na to, jeżeli mamy taki długi proces kontraktowania, długie negocjacje i zwyczajowe odzywanie się co kilka tygodni z informacją, że potrzebujemy tego natychmiast i później jest brakująca informacja co do jakiegoś kosztu i później 30 minut, 30 dni ciszy, to przed takimi właśnie bolączkami chroni ten właściwie określony moment, punkt referencyjny. To, na co uczulę, to przy waloryzacji wielokrotnej. Czyli nie idziecie Państwo w kierunku, gdzie przyjmujecie, dajmy na to, co zdarza się na rynku publicznym, na tym małym rynku publicznym szczególnie, że okej, to skoro muszę tą waloryzację klepnąć dla 12-miesięcznej umowy, to wpiszę, że ona będzie jednorazowo po tych 12 miesiącach. Ale przyjmijmy, że robicie tą robotę lepiej i robicie, dajmy na to, kwartalną waloryzację, to wtedy trzeba mieć z tyłu głowy, no, że wracać to powinniśmy raczej nie do punktu tego referencyjnego startowego, ale naszym nowym punktem wyjścia jest moment ostatniej waloryzacji, bo ją już sobie jakby klepnęliśmy, więc skierujmy wzrok tam, żeby ustalić, czy są dalsze podstawy. Czyli mamy takie jakby przesuwające się w czasie, jeżeli mamy te odstępy półroczne, kwartalne czy dowolne inne. W każdym razie zgrabne ubranie w słowa tego, że chodzi nam o to, że będziemy o pieniądzach rozmawiali, patrząc na to, jak to wyglądało przy naszej ostatniej próbie waloryzacyjnej. Przedmiot waloryzacji, a zdecydowanie mówiąc prościej, koszty. Czyli co waloryzujemy? I tak, jeżeli pójdziemy w te ogólnikowe właśnie koszty, no to najczęściej będzie to gdzieś tam powiązane z wydaniem wskaźnikowym, waloryzacji, czyli globalna podwyżka. Jak poszło w górę, mamy jakiś wskaźnik, powiedzmy o tym za chwilę, no to przyjmujemy, że koszty te poszły wykonawcy biednemu również w górę i trzeba mu pieniądza podsypać, żeby ta górka go nie zasypała przypadkiem. Natomiast jeżeli bardziej trzymamy się takiego scenariusza, gdzie chcemy waloryzować po realnych kosztach, no to co znajdzie wykonawca, to jego. No bo jak odkopie, powiedzmy, w koszty swoje stali, które wzrosły na poziom Y, to będzie miał, jeżeli koszty paliwa jakoś wygrzebie i zepnie je z danym zamówieniem, bo powie, że robiłem tylko jedno, więc te moje wszystkie faktury zakupowe dotyczą tylko waszego kontraktu, to też jego i tak dalej, i tak dalej. Tutaj pole do takiej niezbyt wdzięcznej, ale jednak wymaganej dla uzyskania podwyższenia wynagrodzenia pracy wykonawcy. Dopłacanie wybiórcze. Rzecz, na którą też należy uważać, bo niezbyt szczęśliwie według mnie jest w tym zakresie dla wykonawców sformułowany artykuł 4.3.9, bo on wskazując i tak nie dość precyzyjnie, bo idea była taka, że będzie to dość ogólnikowy przepis, jak mamy waloryzować, to podaje między innymi, że mamy wskazać według czego, jak będziemy ustalali sposób zmiany umowy. I tutaj w artykule tym 4.3.9 w ustępie drugim, punkcie drugim i literze B, trzeba zejść naprawdę dość głęboko po tej drabince, mamy odniesienie, że zamawiający może nie tylko korzystać z jakichś tam wskaźników, ale może też odnieść się przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia strony do żądania zmiany wynagrodzenia. Czyli mamy tak naprawdę, patrząc na to literalnie, wprost wskazane, że ja jako zamawiający mogę oznaczyć pewien zamknięty katalog materiałów, kosztów, które nas interesują, które zmieniamy. No i staje tutaj jakby z drugiej strony oczywiście, to coś, co nie znajdzie się w tym katalogu, zmieniane nie będzie. Więc jeżeli przyjdzie komuś do głowy właśnie, to jest jedna z takich ogólnych myśli, które chciałbym przekazać ze swojej strony i z którym chciałbym, żebyśmy te spotkanie już jak się zakończy, to opuścili. Im prościej, tym lepiej. Nie silmy się wszyscy na to, żeby być generalną dyrekcją czy PKP PLK z ich rozbudowanymi wzorami, które wywołałyby palpitacje serca u osób słabszych z matematyki i pocenie się rąk u tych, którzy całek nie przerabiali, ale to jest właśnie jeden z takich obszarów, gdzie utrudnianie sobie życia, czy może inaczej, budowanie bardziej złożonych rozwiązań, pomyślenie, że okej, w moim przypadku to jest jakaś tam drogówka, więc wezmę sobie bitum i coś tam jeszcze, wymienię, że to będziemy waloryzowali, może się okazać, że niechcący wykopie wszystko inne i wykonawca nagle zobaczy, że na przykład cen paliw to on nie ma tam wrzuconych. No i jest ból głowy i cóż z tym zrobić? Dlatego w moim odczuciu, biorąc pod uwagę, że sama idea, jakby cały klucz tego mechanizmu ustawowego z 4.3.9 waloryzacyjnego, wyrażone w pierwszym ustępie przepisu, czyli tak na start wchodzimy i od razu słyszymy od ustawodawcy, że mówimy o zmianach cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, to byłoby lepiej, żeby to były wszystkie ceny i koszty. Ale jest jak jest i w praktyce krążą te właśnie klauzule, które wprost wskazują, co łapiemy, i może być to nawet sensownie opisane. Jakaś stal, jakiś beton i tak dalej, i tak dalej. Ale wykonawca może się mocno zdziwić, kiedy powie, że dobrze, ale mnie jeszcze wzrosło oprócz elementu A i B, element C i D i zobaczy dopiero w nieodpowiednim momencie, że w umowie tego nie bardzo może złapać. Także na rynku prywatnym nie widzę najmniejszych problemów, żeby tak robić. Na rynku publicznym, szczerze mówiąc, dzieje się, patrząc na przepis, nie ma co za bardzo się obrażać, że się dzieje, ale troszkę mnie gryzie to, jak wygląda ten model. To, co bym zasugerował, jeżeli chodzi o rynek prywatny, to jeżeli chcecie Państwo iść właśnie w takie dopłacanie wybiórcze, to na tyle rzetelnie, żeby złapać przynajmniej wszystkie te najcięższe generujące koszty elementy.
Wracam na trasę szkoleniową. Z Akademią Kontraktów Budowlanych, czyli swoim autorskim szkoleniem, odwiedzę cztery miasta. 23 lutego Katowice, 13 marca Poznań, 19 kwietnia Warszawa i 10 maja Gdańsk. Wszystkie detale i szczegóły o rejestracji znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com/akademia. Raz jeszcze: luty Katowice, marzec Poznań, kwiecień Warszawa, maj Gdańsk. Akademia Kontraktów Budowlanych, strona internetowa prawniknabudowie.com/akademia. Do zobaczenia.
Metody waloryzacji. I mamy te dwa główne kierunki. Wskaźnikowo, mniej dokładnie, ale zdecydowanie bardziej przyjemnie, prościej do użycia. Bądź też realnie, czyli dużo precyzji, ale pewnym kosztem. Kosztem dużej, no, naprawdę dużej pracy. Czyli nurkujemy tu głęboko w dokumenty źródłowe wykonawcy. To pokaż mi swoje umowy, pokaż mi swoje faktury. Może nawet potwierdzenia przelewu, żebym miał pewność jako zamawiający, że te pieniądze to rzeczywiście poszły, a nie tylko na papierze gdzieś tam sobie je wypychałeś. No to zobaczę, czy ceny, za które kupowałeś, to były ceny rynkowe w momencie, który kupowałeś, czy ceny, jeżeli kontraktowałeś sobie z wyprzedzeniem, to z jakimś rozsądnym narzutem i tak dalej, i tak dalej. To, na co chcę zwrócić uwagę z perspektywy zamawiającego, bo mam taką refleksję, że zamawiający, chociaż tak naprawdę nic ich do tego z punktu widzenia prawa, nie mówię na chwilę obecną o myśleniu o pieniądzach i podejściu do ich wydatkowania, ale z punktu widzenia prawa nic nie zmusza zamawiającego do tego, żeby wyciął każdą możliwą złotówkę po stronie wykonawcy. W tym znaczeniu, że jak najbardziej ma on w PZP obie opcje dostępne. Wskazuje się wprost w przepisie, że ten sposób ustalenia zmiany wynagrodzenia to może być z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w komunikacie GUS-owskim. Prokuratoria w swojej niedawnej opinii też wskazuje, że no pewny poziom ogólności takich procedowania takich spraw waloryzacyjnych też jest dopuszczalny w powtarzalnych sprawach. Jeżeli chociażby jakaś jednostka samorządu terytorialnego ma x dróg do zrobienia, no to nie musi ciągle koła na nowo odkrywać. I jeżeli idziecie Państwo jako zamawiający w tym kierunku właśnie takiej mocnej szczegółowości, budowania takiego wysokiego standardu udowodnienia, okej, to jest w porządku o tyle, że pokażę Wam rzeczywiście, czy może inaczej, ma potencjał pokazać Wam rzeczywiście, jak wygląda portfel wykonawcy w wyniku realizacji zamówienia i ile do tego portfela powinniście Państwo dołożyć. Tylko no, mówiąc zupełnie otwarcie, ci mniejsi wykonawcy nie mają najczęściej kompetencji, żeby sprostać takim wymogom i na tym waloryzacja często może się rozbić. I na tym, że zrzyma się taki właśnie mały wykonawca, że on przecież napisał, że wybuchła wojna na Ukrainie, dodatkowo od 2020 to jeszcze pandemia, w związku z tym należy mu się plus 20% wynagrodzenia. Za bardzo nie wie skąd, ale wszystko drożeje, to i jemu się należy. Państwo słusznie odmawiacie, tylko teraz odwróćmy nawet sytuację. Jeżeli traficie Państwo na tego rzetelnego, wyłoży człowiek ciężkie pieniądze, jakaś firma specjalizująca się w prowadzeniu roszczeń mu wszystko pięknie skalkuluje, sęk w tym, że Państwo później musicie to ocenić. I do tego też trzeba mieć kompetencje. I tak jak otwarcie możemy mówić o tym, jak wyglądają kompetencje MŚP, no to drodzy Państwo, no też swoje kadry znacie, jakby to nie jest łatwe zadanie. I ja wiem o sobie, że nie sprostałbym tak naprawdę takiej dokładnej weryfikacji. Państwo jako zamawiający ze swojej strony też możecie mieć zadania bardziej intrygujące niż przerzucanie kilka segregatorów faktur, żeby ustalić na ile one są sensowne i tak dalej, i tak dalej. Jest to o tyle ważne, że to co już teraz zastrzegę, w moim odczuciu nawet literalnie z przepisu, wynika to, że waloryzacja na podstawie tej klauzuli waloryzacyjnej jest obowiązkiem, a nie uprawnieniem zamawiającego. Czyli nie tylko Państwo powinniście wpisać ją w umowę, ale również macie obowiązek wrzucić, doprowadzić do tego, że jeżeli wystąpią warunki przewidziane dla waloryzacji, to ta waloryzacja nastąpi. I w takim układzie, jeżeli Państwo błędnie ocenicie po prostu, się okaże, że biedny napocił się ten wykonawca albo ludzie, którym zapłacił, się napocili i on spełnił te warunki wejścia, to wynikało z papieru, tylko Państwo to źle oceniliście, no to też macie problem, bo jesteście w sytuacji, gdzie naruszyliście umowę. Powinniście byli dokonać waloryzacji, a jej nie dokonaliście. No i otwierają się roszczenia odszkodowawcze wykonawcy. Otwiera się ocena państwa jako zamawiających z tytułu naruszenia umowy przez instytucje kontrolujące wydatkowanie środków publicznych. I to jest ten wątek, jakby znowu wracając do myśli tej upraszczania. Na rynku małych zamówień, mniejszych zamawiających, mniejszych wykonawców, to jest główna moc jakby tej waloryzacji wskaźnikowej i niezakładania wieloprzymiotnikowego, jak bardzo precyzyjna, dokładna, wyczerpująca, niebudząca wątpliwości będzie procedura wykazywania wzrostu kosztów przez wykonawcę. Bo w takim układzie, jeżeli pójdziecie Państwo w jakiś tam wskaźnik, no to praca ta dla ustalenia, czy rzeczywiście poszło w górę, czy nie poszło, jest no nieporównywalnie prostsza i nieporównywalnie łatwiejsza, bardziej jest łatwo podjąć Państwu właściwą decyzję po prostu. Możemy bawić się też w miksy różnego rodzaju. Tutaj znowu weźmy sobie jakiś tam rynek prywatny, żeby te osoby nie były zaopiekowane, które się podłączyły do naszego spotkania. Macie Państwo znowu jakieś tam kosztochłonne rzeczy, gdzie wiecie, że bardzo to będzie ciążyło, chociażby jakaś tam stal, bo robicie sobie halę. Ale oprócz tego no, wykonawca też upiera się, żeby inne rzeczy mu waloryzować, także nie ma przeszkód żadnych, żeby wrzucić sobie ten element kosztochłonny jako stal na płuc, powiedzmy, bo wiemy, że jakoś tam bardziej ufamy temu wskaźnikowi, a wszystko inne oprzeć od chociażby o inflację gusowską. I niech wykonawca, na ile to będzie realne, to będzie, no ale coś tam uzyska. W PZP, tak jak już mówiłem, zamawiający ma dostępne obie opcje do wyboru. Jeżeli nie czujecie się Państwo orłem waloryzacyjnym, nie przerabialiście tego wielokrotnie w praktyce, to rekomendowałbym bardzo mocne zastanowienie się nad tą opcją prostszą. Jeżeli chodzi o takie kwestie techniczne, i to nawet nie są jakby płynące tylko ode mnie, ale od ludzi mądrzejszych ode mnie, którzy aspektem ekonomicznym i takim inżynierskim się zajmują. Jak już wypracujecie sobie, wymyślicie sobie jakieś rozwiązanie, to zobaczcie, czy to się da zapisać w postaci jakiegoś równania matematycznego. I czy da się to zapisać w Excelu. I trzymajcie troszkę z dala prawników w tym znaczeniu, że ja też znam swoje ograniczenia chociażby i wiem, że moje pomysły jakkolwiek z punktu widzenia prawnego będą, powiedzmy, poprawną propozycją, to z punktu widzenia jakiegoś tam budżetu, projektu, ekonomii czy realiów placu budowy mogą się z tą rzeczywistością za bardzo rozjechać. Także ktoś, kto ma doświadczenie w liczeniu robót, powiedzmy, liczeniu pieniądza na robotach, powinien na to rzucić okiem. I to też, co bym postulował, to przepuszczenie tego przez jakieś dane historyczne. Już jak sobie Państwo coś tam wymyślicie, to złapcie jakiś stary kontrakt. Zwróćcie uwagę, jak w tym waszym wskaźniku, powiedzmy, jak on, jeżeli pójdziemy w tą wskaźnikową wersję, jak biorąc pod uwagę wskaźnik, jak biorąc pod uwagę rzeczywistość tego kontraktu, to jakby wrzucić to w ramy tego waszego algorytmu waloryzacyjnego, to jakie pieniądze by wypluł? No bo to bardzo łatwo pokazuje takie crash test, czy ten crash nastąpi, czy też nie. Jeżeli chodzi też o tą metodę realnego wykazywania, to już jak chcecie wchodzić w Państwo właśnie ten model szczegółowości, to też bardzo mocno bym polecił zastanowienie się nad konkretnymi ścieżkami działania i rozpisania ich. Czyli żeby to nie było ta wieloprzymiotnikowość, tak jak roboty wskazujemy, że mają być wykonane i kompleksowo i we wszelkie inne możliwe sposoby, to tak próbuje się, jest też chyba może zwyczaj, takie przyzwyczajenie, mówić o właśnie o kwestiach wykazywania waloryzacji. Przygotowując ten materiał na webinar właśnie widziałem orzeczenie KIO, gdzie chyba z 4 przymiotniki dla podparcia tego, jak bardzo dokładne ma być przedstawienie kosztów zamawiający użył Zamiast używać tych przymiotników, możesz po prostu wskazać konkretnie, czego oczekujesz. Od wykonawcy to będzie na pewno bardziej skuteczne rozwiązanie i obie strony doprowadzi do finału szybciej niż takie później przepychanki i gra w tenisa, co ja mam ci odesłać, co ty masz mi dosłać. Punkt odniesienia. Kolejny z elementów, który jest przydatny. Dane od mądrych ludzi. No, czyli mamy GUS, SECOCEN, BUD, PUC, cokolwiek, czyli to, co przyjmujemy, mamy już ten swój punkt referencyjny, czyli kiedy patrzymy, czy wzrosło, a ten punkt odniesienia to jest, na co patrzymy, żeby ustalić, czy wzrosło. I tu już w zamówieniach publicznych również jest szerokie pole manewru. Także możecie Państwo działać, testować, wybierać te rozwiązania, które będą działały. Najmniej chętne to są zawsze te jakby realia czysto rynkowe, bo tam jest taki wieczny niepokój, nie zawsze nieuzasadniony, powiedzmy grzecznie, o to, że ale wy przecież weźmiecie od trzech kolegów oferty i z tego wyjdzie średnia, która mnie pogrąży, a wy wszyscy tak naprawdę jesteście dogadani.
Jeżeli podoba ci się odcinek, którego słuchasz, mam ogromną prośbę. Wspomnij komuś z branży budowlanej o tym podcaście. Razem dotrzemy do większej liczby osób z branży. Z góry dzięki.
Próg wejścia, czyli poziom zmian uzasadniający modyfikację wynagrodzenia. Zwrócę uwagę, że tak, jeżeli mówimy o waloryzacji, to Anno Domini 2022, rozmawiamy 28 września, no to realne jest tylko rozmawianie o waloryzacji w górę, na korzyść wykonawcy. Tego, że będą jakieś spadki, no to cóż, można sobie pofantazjować. Niemniej, jak najbardziej taka klauzula może być dwustronna, czyli badamy wzrosty, ale spadki też mamy z tyłu głowy. Ba, zgodnie z artykułem 49 PZP, no to wpisując tą klauzulę z PZP wręcz, ona musi być dwustronna, ona przewiduje zmianę, a nie tylko wzrost wynagrodzenia. Jako ciekawostkę powiem, że w trybie wyjaśnień do specyfikacji w jednym przetargu skłoniliśmy zamawiającego, żeby zmienił klauzulę dość mocno. I tam jednym z elementów właśnie, który mnie zaskoczył, było to, że zamawiający nie wpisał tego zejścia w dół. Nie to, że jakby jest waloryzacja w dół bez limitu, bo taki przypadek też całkiem niedawno był, że jeden zamawiający wpisał, że waloryzacja jest limitowana tylko w górę, ale w dół jest robiona, ale nie limitowana, czym później bardzo autorsko argumentował, że dyscyplina finansów publicznych nie pozwala na inne rozwiązanie, no bo jeżeli on wpisze, że jest limit waloryzacji w dół, to znaczy, że przepłaci za robotę, a to naruszy dyscyplinę finansów publicznych. Tak jak mówię, no bardzo autorskie podejście. Nie wiem czasami, czy dyscyplina finansów publicznych zdaje sobie sprawę, jak wiele rzeczy w niej się znajduje, które nie do końca tam są. Skracając, KIO wykpiła tą koncepcję i słusznie zresztą wskazując, że musi być ten próg w górę i próg w dół. Także możemy wskazywać, tworząc klauzulę, że pójdziemy na północ, a jak trzeba, to też udamy się na południe. Nie tylko wpisujemy to, na co uczulam, o ile nam rośnie, ale też skala tego wzrostu. I tutaj dobrym, no średnio dobrym, bo budzącym wiele wątpliwości jest chociażby mechanizm PKP PLK, który ciąga się po sądach i sądy starają się ustalić w licznych sprawach, cóż to znaczy średnia jakaś tam kolejnych wskaźników. Mamy no, bardzo różne podejścia do tego. Średnie arytmetyczne z określonych okresów, jakieś średnie kroczące, wzrosty w skali kwartału, pomysły, że dany wzrost, okej, to nie dość, że musi być, ale jeszcze musi utrzymywać się przez kolejne 2 miesiące, czyli de facto 3 miesiące musimy się załapać stałego wzrostu, żeby w ogóle waloryzować i tak dalej, i tak dalej. Możliwości jest tutaj naprawdę bardzo wiele w zależności od kreatywności osoby tworzącej. Znowu, według mnie im prościej, tym lepiej, ale jeżeli już idziemy w rozwiązania jakieś autorskie, bo powiedzmy, bazując na własnych doświadczeniach, doszliście Państwo do wniosku, że coś tam przydałoby się zrobić, to zanim to pójdzie w ludzi na papierze umowy, przepuśćmy to przez dane historyczne. Znowu, najlepiej nie ja sam jako autor tej klauzuli, ale oddając je w ręce koleżanki czy kolegi z prośbą właśnie, żeby zobaczyła, jak ona to w ogóle rozumie, czy rozumie i czy da się to przewalić na konkretnych liczbach. I tutaj jest już pierwsza bolączka. O tych bolączkach nie chcę się rozwijać za bardzo. Porozmawiamy o nich w tej drugiej części webinaru, rozmawiając o wyrokach KIO, ale uwaga na wybicie zębów. No bo ten próg wejścia to jest banalny mechanizm do sprawienia, że ta klauzula waloryzacyjna, ona będzie tylko na papierze. Bo wzrost, który jest wskazany, nie ma szans się zmaterializować. I szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o rynek zamówień publicznych, to odnoszę wrażenie, że jeżeli dochodzi do tej sytuacji, to ona nawet częściej nie jest wynikiem jakiejś złej woli czy chęci skrzywdzenia wykonawcy, ale właśnie tego braku takiej refleksji, przepuszczenia klauzulki przez realne dane. Bo sobie trzaskamy jakąś tam liczbę i dopiero później na etapie odwołania czy wyjaśnień do specyfikacji pokazuje wykonawca na liczbach, na danych historycznych, że ten wskaźnik, który pokazujecie, on od dekady się nie sprawdził. Tak było chociażby w jednym z przetargów, który też trafił do KIO. Szczęśliwie nie musiał doczekać się wyroków, bo zapoznawszy się z odwołaniem, zamawiający poszedł w kierunku zmian, których chciał wykonawca. Ale właśnie tam była taka sytuacja, że określił na pewnym poziomie wskaźnika GUS-owskiego właśnie zamawiający otwarcie możliwości waloryzacji, a wyciągnął dane historyczne wykonawca i pokazał, że w ostatniej ponad dekadzie, czyli nawet łapiąc się na te turbulencje około euro 2012, to taka skala nie miała miejsca. I ona w praktyce tak naprawdę nigdy się nie ziści. Dlatego tutaj czujnie i z przeliczeniem na konkretne dane. Zakres waloryzowanych robót, czyli za które dopłacamy. Najczęstszym ujęciem tego na rynku publicznym to jest tak, że jak już wejdzie ta waloryzacja, powiedzmy przewali się wszystko, mamy podpisać aneks i po aneksie to, co zostanie wykonane, to już jest na wyższych stawkach. No, średnio wartościowe bywa to z perspektywy wykonawcy, szczególnie jeżeli to jest ta jednoroczna waloryzacja i już 12 miesięcy jest dokładki. Znowu rynku prywatny, drogi. Jeżeli chcecie rozmawiać, no bo siłą rzeczy zawsze macie większe pole manewru niż rynek publiczny, jeżeli chodzi o ustalanie warunków umowy na linii inwestor-wykonawca. Na przyszłość można jak najbardziej o tym, żeby waloryzować de facto wstecz, czyli no bo wiadomo, wskaźniki chociażby, no to nie jest rzecz, która jeżeli jest wydana 28 września, to pokazuje na stan dzisiaj, stan na 28 września, tylko jest tam jakaś agregacja danych, wtedy można stwierdzić, że okej, to jak mamy opublikowane dane za ten kwartał, no to przy najbliższej fakturze po prostu do tych robót, które zrobiliśmy w tamtym kwartale, podsypmy odpowiednio o wskaźnik waloryzacyjny. Jeżeli chodzi o różne metody podejścia do tego, no to cóż, momenty możemy wyznaczać różne. Roboty wykonywane od zawarcia aneksu, mało szczęśliwie od złożenia wniosku, to już bardziej szczęśliwie, bo wykonawca chociażby no swoim działaniem decyduje tak naprawdę, ma wpływ na to, co będzie waloryzowane. Roboty niewyfakturowane, ostatnio widzieliśmy takie rozwiązanie i jest problem, bo mieli się, wiadomo, to sprawy waloryzacyjne, rozmowy waloryzacyjne nie są szybkie, i nagle okazuje się, że no nie bardzo wykonawca pali się do fakturowania. On by bardzo chciał jak najbardziej dostać zapłatę, ale w momencie, kiedy puści to na fakturę, no to co do tych robót, to o pieniądzach może zapomnieć. I tu znowu rozwiązanie może, jakby wydaje mi się najczęściej, to jest powtarzający się scenariusz. No nie da się wszystkich elementów przyszłych rzeczywistości przewidzieć, przemyśleć i tak dalej, i tak dalej. Te ślepe punkty zawsze będą, u każdego. Więc tutaj to jest chyba właśnie jeden z nich i tutaj też tak naprawdę wystawiamy się na niepotrzebny spór. No bo zaraz okaże się, że wykonawca będzie zarzucał zamawiającemu, że on naruszył swój obowiązek współdziałania przy wykonywaniu zobowiązania, długo procedując tą kwestię waloryzacji, przez co zgodnie z umową już wykonawca wszedł w etap fakturowania i miał obowiązek wystawić fakturę zgodnie z umową za dany okres, czy też po prostu potrzebował pieniędzy, albo jedno i drugie, i w związku z tym byłaby waloryzacja za te roboty, a jej nie ma, więc to jest moja szkoda i tak dalej, i tak dalej. No zupełnie zbędne rzeczy, szczerze mówiąc. Inny pomysł to roboty, które są na protokołach zaawansowania, czy jakkolwiek inaczej je nazwiemy z danego momentu. W każdym razie, kolejna rzecz jakby do praktycznego przemyślenia, czyli spięcie takie tego dokumentowania zaawansowania prac z tym mechanizmem waloryzacyjnym. Żeby tu była koherencja pomiędzy jednym i drugim, więc jeżeli chociażby ja mam zastrzeżone, że mam waloryzowane roboty od dnia wniosku o waloryzację, no to jako wykonawca, działając rozsądnie, powinienem sobie zabezpieczyć, jaki był stan zaawansowania robót na dzień tego wniosku. No i dlatego tu jest przydatne też tak praktycznie chociażby odwoływanie się do protokołów zaawansowania, bo mamy taki pewny obraz udokumentowany przez dwie strony, jak wyglądały prace i co nie podlega waloryzacji, a co się na tą waloryzację załapało. Kap. Na ile może liczyć wykonawca? Jaka jest kwota? Na rynku prywatnym nie jest to w żadnym wypadku oblig. Na rynku zamówień publicznych jest. Musi być określona maksymalny pułap tej waloryzacji. Ale też na rynku prywatnym, szczerze mówiąc, nie nastawiałbym się i nie liczyłbym na to, że spotkacie Państwo klauzulę bez limitu, takie sky is the limit, zupełny taki open book. I ja, szczerze mówiąc, sam też bym ich nie rekomendował, no bo jakąś pewność co do przyszłości mieć musimy. Z tym, że tutaj wchodzi w grę cały spektrum rozwiązań i ten problem dotyczy też rynku publicznego jak najbardziej, no bo jest to ta sama bolączka. Co zrobić, jak się pieniądze skończą? Bo ja mam na waloryzację, pójdźmy w tym kierunku, że powiedzmy zamawiający super rzetelnie podszedł do tematu tworzenia tej klauzuli waloryzacyjnej, poczytał sobie wytyczne UZP, jak to powinno być robione, stwierdził, że dobra, to ja rzuciłem krytycznym okiem na swoje finanse, stwierdzam, że 12,5% budżetu jestem w stanie znaleźć do tego. I najzwyczajniej w świecie nie mam więcej i nie znajdę. Nie mam do tego zastrzeżeń, no każdemu portfel wyznacza granice. Tylko pytanie, co zrobić, jeżeli nam ten budżet waloryzacyjny się skończy? No i moją odpowiedzią na takie pytanie jest rozwiązanie, które stanowi taką klauzulę wyjścia, powiedzmy. I znowu, mówię tutaj bardziej o rynku publicznym, prywatnym, bo publicznego nikt do tego nie zmusi, czyli przyjęcie, że jeżeli kończy nam się budżet waloryzacyjny, albo powiedzmy skończył się i okazuje się, że do dołożenia jest jeszcze procent X, 50% powiedzmy tej waloryzacji, której mieliśmy założoną, no to wtedy strony mogą rozwiązać taką współpracę. Oczywiście to bardziej potrzebne wykonawcy niż zamawiającemu, czyli jakby widzimy, ile maksymalnie, jakie jest ryzyko finansowe związane ze wzrostem kosztów. Kap ten z PZP obraca się w rejonach takiej maksymalnej kwoty pieniądza, którą możemy dołożyć, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy zrobili też maksymalną dopłatę poszczególnych transz waloryzacyjnych, tak to nazwijmy, powiedzmy. Czyli, że do wydania w ramach waloryzacji mam kwotę 8%, no ale ten wzrost, jakby każdorazowa płatność to nie będzie więcej niż 5%, bo chociażby jestem inwestorem prywatnym i obawiam się, że nie odblokuję sobie danego wystąpienia. Idąc dalej. Minimalny. Żeby zabezpieczyć sobie również kwestie takich mikroroszczeń. Czyli, moi drodzy, nie wysyłajcie mi tutaj każdego 5-złotówkowego wniosku, tylko no dobra, to powiedzmy mamy tą waloryzację miesięczną, już przekroczyliśmy ten próg, ale przekroczyliśmy go ledwie, no to poczekajmy, aż uzbiera się tam x tysięcy złotych jako ta płatność do waloryzacji. Wtedy nie będziemy zasypywani jako inwestor takimi bagatelnymi roszczeniami. Cykliczność. Dopłacamy raz czy okresowo? Moja rekomendacja jest taka, żeby tej jednorazowej nie stosować. Jeżeli już jakoś zamawiający nawet macie Państwo pulę do wydania, czyli przyjmujecie jakąś kwotę, którą macie do wydania, to już jak często ją wypłacacie, to według mnie nie ma znaczenia. Może mieć to znaczenie, jeżeli ktoś de facto zmierza do tego, żeby tych pieniędzy nie wypłacać. A to nie jest sposób działania, z którym mocno sympatyzuję. Pytanie mamy o to, czy waloryzacja dotyczy robót wykonanych, czy wyłącznie robót wykonanych na dzień złożenia wniosku. I to jest ten element, o którym wspominałem, czyli no cóż, tworzymy tą klauzulę zarówno na rynku prywatnym, jak i na rynku publicznym, jest szczególnie na rynku prywatnym, ale rynek publiczny tak naprawdę z tych klauzul 4.3.9 ma duże pole swobody w dostosowaniu klauzuli do swoich potrzeb. Także jak ją napisaliśmy, tak waloryzować będziemy. Po jakim czasie rozmawiamy o waloryzacji? To jest kolejny element, który troszkę nieopatrznie został zrozumiany, wydaje mi się, bo jest ten wymóg 12 miesięcy, że w takich umowach musi się pojawić waloryzacja wkrótce, to ma być 6. No i z tego konsekwentnie zaczęto wyciągać, że ustawodawca to przyjął, że rok to jest ryzyko wykonawcy, a dopiero później jest ryzyko jakieś tam do podziału. No nic z tych rzeczy, bo UZP chociażby wskazuje i wskazuje słusznie, że te 12 miesięcy to jest to, no, obowiązek stosowania do danego kontraktu, ale jeżeli już umowa jest zawarta chociażby na 14 miesięcy, to absolutnie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby napisać klauzulę waloryzacyjną w taki sposób, że ona będzie wrzucona już od pierwszego miesiąca zawarcia umowy. Czyli może być już od startu. Zaraz jak wejdzie nam ten 6-miesięczny okres, to pewnie zaczną się pojawiać komentarze, że 6 miesięcy to jest ryzyko wykonawcy, a wszystko ponadto ewentualnie to jest do podziału. No ale to skrócenie chociażby pokazuje, że to nie tędy droga. To nie taka była idea i nie taka jest rola tego rocznego okresu. Po jakim czasie rozmawiamy, to tak jak mówię, nie odkładałbym tego na przyszłość. I wpisanie też tej cykliczności rok, kwartał, miesiąc rekomenduję, jeżeli macie Państwo wolę rzeczywiście dopłacać, żeby to nie była jakaś tam jednorazowa w długim odstępie, tylko żeby to narzędzie miało sens, to okej, rozumiem, że powiedzmy co miesiąc nie chce się komuś siadać do tych papierów, jeżeli poszedł w kierunek tego realnego obliczania wydatków, to będzie kwartał, no ale to niech będzie chociaż ten kwartał. Sposób wprowadzania zmian. Pytanie o konkretne rzeczy. Czy może być waloryzacja wariantowa, na przykład raz na 6 miesięcy, jeżeli wskaźnik inflacji będzie wyższy niż 5% lub 12-miesięczny, jeżeli wskaźnik waloryzacji będzie wynosił 8. Nie sądzę, żeby przyczepił się ktoś do takiego rozwiązania, bo tutaj mówimy tylko, jakby nie kwestionujemy, że będzie ta wypłata będzie na takich samych zasadach, jeżeli chodzi o limity chociażby waloryzowania, tylko będzie albo bardziej gęsto, jeżeli ten stopień będzie wzrostu będzie niższy, bo powiedzmy przyjmujemy, że wtedy wykonawca jakoś sobie poradzi, będzie rzadziej albo będzie bardziej gęsto, jeżeli pójdzie w górę, bo wtedy trzeba podsypać pieniędzy częściej, żeby cash flow był utrzymany u wykonawcy, albo w drugą stronę, no bo jako zamawiający powiedzmy sobie ustalam, że zrobię to na tej zasadzie, żeby ta, jeżeli będzie wyższa kwota do dopłaty, to przyszła wolniej, żebym zdołał nazbierać pieniędzy. Co ciekawe, w jednym z orzeczeń, które będę później cytował w Kijowie, właśnie była taka sytuacja, gdzie nawet nie tyle przyjęto sam czas waloryzacji, okres, jakby ten okres uzależniony od wysokości inflacji, ale stopień partycypacji stron w ryzyku był uzależniony od poziomu inflacji. Czyli tytułem przykładu, jeżeli to jest 5%, to dzielimy 50-50, jeżeli to jest 7%, 40-60, jeżeli to jest 10%, no to 20-80. Znowu, tylko oddając mechanizm, to nie były te konkretne liczby, ale nawet dla takiego pomysłu dała KIO zielone światło, stwierdzając, że to się mieści w ramach swobody działania, którą może realizować sobie zamawiający, wpisując klauzulę. Jeżeli chodzi o sposób wprowadzenia zmiany, to mamy taki, ułożyłem sobie ranking. Bezwartościowe to jest strony mogą zmienić umowę. Bezwartościowe jest na rynku prywatnym, no bo jak mogą, to mogą. Jeżeli chcą, to mogą nawet bez tej klauzulki. Nie musi być tam nic na temat waloryzacji, jeżeli chcą się dogadać. Nie potrzebują żadnego wcześniejszego pozwolenia w umowie. Z perspektywy rynku zamówień publicznych, tak jak już mówiłem i tego się będę trzymał, to w takim ujęciu taka klauzula narusza artykuł 4.3.9 i nie jest to działanie zamawiającego zgodne z prawem. Takie rozwiązanie umowne. Lepiej jest strony zmienią umowę, no bo wtedy mam już prawo żądania, bo jeżeli strony zmienią, to jest ewidentnie, że to nie jest tylko decyzja jednej bądź drugiej, ale po prostu to robimy. To już jest lepsze, chociaż no problem jest w tym, że jak druga strona odmawia, no to dalej tak to czysto teoretycznie można pójść do sądu po taki wyrok, który zastąpi jej podpis na aneksie, ale zanim ten wyrok zapadnie, to zdążycie Państwo zapomnieć, że taka inwestycja jak ta była. Topem jest taka algorytmowa zasada. I co ciekawe, nawet chociażby UZP w swoim komentarzu bodajże, to chyba tak napisali w swoim komentarzu do ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazali, że jak najbardziej także w zamówieniach publicznych może być taki automacik. Czyli tam nawet nie będzie tak na dobrą sprawę aneksowania umowy. Z samej mocy klauzuli, jeżeli wejdą warunki, od których uzależniona jest waloryzacja, wystąpią, to ta kwota pójdzie w górę. Plus, bo może się wydawać, tak, no zamawiający zawsze starają się trzymać tą decyzyjność po swojej stronie. No bo raz, że fajniej jest być tym, który rozdaje karty. Dwa, że dobrze jest, jeżeli sobie przemyślę, przetrawię i jako inwestor wydatkujący pieniądze zdecyduję, co z tym zrobić. Ale miałem kiedyś taką sytuację, gdzie właśnie de facto na rzecz zamawiającego zadziałało takie rozwiązanie, no bo on w takim wypadku jakby ma zdjętą z siebie decyzyjność. To jest automat, który działa na podstawie samej umowy i tam nie ma żadnej decyzji zamawiającego, a jak zamawiającego decyzji nie ma, to i nie ma do czego się przyczepić tak naprawdę, bo jeżeli przyjdzie ktoś z kontroli i powie, to dlaczego żeście podjęli decyzję o dopłacie, to myśmy żadnej decyzji nie podjęli, tylko było wpisane, że jeżeli wskaźnik GUS-owski pójdzie o kwotę X% do góry, to dopłacamy odpowiednią różnicę do robót po ogłoszeniu tego wskaźnika do kwoty maksymalnej. Kwoty maksymalne jeszcze nie wyczerpaliśmy, więc jak okazało się, że wskaźnik poszedł, bo nam wykonawca podesłał informację, z wami sprawdziliśmy też, rzeczywiście tak było, no to nie zostało nam nic innego, jak te pieniądze odpalić. Pani Ilona słusznie zauważa, że może mieć ostatnie słowo, musi mieć ostatnie słowo, bo może nie być go na zwiększenie stać. Tylko tak, taka uwaga. Jeżeli mieścimy się w granicach tych maksymalnego zwiększenia, to te granice maksymalne wyznaczył sam zamawiający. Także jeżeli on już później z różnych względów stwierdzi, że ma tu dziurę w budżecie, chociażby teraz tak bardzo głośna sprawa wydatków za prąd, które stoją przed samorządami, które no, są jakieś kosmiczne kwoty do zapłaty i okazuje się, że pieniądza ubyło. Albo przyjemności polsko-ładowe, które przepychają pieniądze z poziomu samorządu na poziom zupełnie niesamorządowy. Dowolnie inna. Ale to jest już, szczerze mówiąc, problem zamawiającego. I nie można go przerzucić na wykonawcę. I obawiam się, że jakie argumenty by tu nie padły, dlaczego tych pieniędzy nie ma, znowu, to nie ja jako wykonawca powinienem się tym martwić. Jeżeli mówimy o tym, że wyczerpaliśmy już pułap waloryzacji, czyli zamawiający zapłacił wszystko, co miał do zapłacenia zgodnie z umową, okej, to jest zupełnie inna sytuacja, tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Tyle wpisano, na tyle się zgodziłem. O tym zresztą zaraz porozmawiamy, o ekonomicznej wartości.
Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz napisać na biuro@kancelaria.mroz.pl albo zadzwonić na 577-665-077. Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na LinkedIn jako Łukasz Mróz, a na TikToku, Facebooku i Instagramie jako Prawnik na Budowie.